The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy czwartek, 27 dzień października, jest to 300 dzień bieżącego roku, zatem do końca pozostaje 65 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wrzeszło o 7.24, zajdzie o 18.04, więc dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 40 minut. A imieniny dziś obchodzą Iwona, Sabina i Wincent. Osoby urodzone tego dnia są tolerancyjne i wyrozumiałe. Odznaczają się dobrym gustem i poczuciem piękna. Cenią sobie towarzystwo bliskich osób. Często są krytykowane za nieustępliwość i próbę narzucania swego zdania. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia. A temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 64 stopnie, ale znacznie więcej słońca niż pozostałe w te dni, które już minęły. Jutro nieco chłodniej 59, ale przez cały następny tydzień od 62 do 72 stopni i dużo słońca. A powiedzenie na dzień dzisiejszy. Pamiętaj, że układ między ludźmi jest najlepszy, kiedy miłość do drugiego człowieka jest większa niż potrzeba drugiego człowieka.
Znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim ci poskona. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam się. Czy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów. Zagubiony gdzieś, parasol z nim, czekam na deszcz. Zegar nie wie jak, bez moich rąk ma życie wieść. W wielki stos piętrzą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. Zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów. Nie zabiorę nic.
Kasia Nosowska i utwór nosił tytuł Boso. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4,74 zł. Złoto 1664,50 dolara. Ropa 94,24 dolara. A oto króciutkie kalendarium. Rok 1492. Wyprawa Krzysztofa Kolumba dotarła do Wielkich Antylii. Rok 1553. W Genewie został spalony na stosie przez protestanckich kalwinistów hiszpański teolog, astronom, prawnik, lekarz i humanista Miguel Servet. Rok 1607. Pojawiła się kometa Halleya. Rok 1682 to data założenia miasta Filadelfia. Rok 1728. Urodził się James Cook, angielski żeglarz, który po raz pierwszy znalazł się na morzu jako 14-letni chłopiec. Cook odbył 3 podróże dookoła świata, podczas których odkrył Nową Kaledonię, wyspy Bożego Narodzenia, kilka wysp z grupy Fidżi. Podróże Cooka zmieniły wyobrażenia o zarysie lądów i mórz. Rok 1810. Stany Zjednoczone zaanektowały zachodnią Florydę. Rok 1864. Zakończyła się konferencja w Quebecu dotycząca utworzenia Konfederacji Kanady. Rok 1904. Uruchomiono pierwszą linię nowojorskiego metra. Rok 1939. Niemcy aresztowali prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau 17 września 1943 roku. Rok 1960. W Paryżu został zamordowany zbiegły oficer polski jego wywiadu Władysław Mróz. Rok 1986. W Asyżu we Włoszech we wspólnej modlitwie spotkali się zaproszeni przez Jana Pawła II przedstawiciele różnych religii. Rok 1988. Prezydent Ronald Reagan nakazał rozebrać nowo wybudowany budynek ambasady w Moskwie z powodu wykrycia w nim aparatów podsłuchowych. Rok 2006. Żałoba we wszystkich polskich szkołach ogłoszona przez ministra edukacji narodowej Romana Giertycha dla uczczenia pamięci 14-letniej gimnazjalistki Anny Halman z Gdańska, która 21 października popełniła samobójstwo po tym, jak dzień wcześniej została upokorzona podczas lekcji przez uczniów swojej szkoły. Rok 2018. 46-letni Robert Bowers otworzył ogień w synagodze w Pittsburghu w Pensylwanii, zabijając 11 osób i raniąc 6, przy czym został zatrzymany przez policję.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215-564-1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215-564-1866 lub inny w weekendy i wieczorem.
215 322 02 35.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
W Warszawie rozpoczyna się spotkanie prezydentów Polski i Czarnogóry Andrzeja Dudy i Miloš Djukanovića. To drugi bałkański przywódca, który w tym tygodniu odwiedza Polskę. W poniedziałek Andrzej Duda przyjął Stevo Pendarowskiego, prezydenta Macedonii Północnej. Przed Belwederem jest Karol Darmoros. Karolu, dzień dobry. O czym będą rozmawiać przywódcy Polski i Czarnogóry?
Temat numer jeden to oczywiście wojna na Ukrainie. Miloš Djukanović to przywódca, który niedawno podpisał się pod stanowiskiem 11 prezydentów potępiającym rosyjskie bombardowania na Ukrainie. Inicjatorem tego oświadczenia przywódców krajów NATO był Andrzej Duda. Posłuchajmy, co o tym wspólnym dokumencie mówił polski prezydent.
Nie może być tak, że bezkarnie prawo międzynarodowe jest łamane, jego fundamentalne normy. Sprawcy tych zbrodni wojennych muszą być ukarani i wierzę w to, że do tego doprowadzimy.
Rozmowy Duda-Djukanović zogniskują się także wokół współpracy w ramach NATO i na rzecz europejskich aspiracji Czarnogóry. To kraj, który od 10 lat prowadzi już negocjacje akcesyjne z Unią Europejską i liczy na przyspieszenie wejścia do wspólnoty.
PiS chce zbudować potężne siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Mówił o tym w Sejmie wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON odpowiadał na pytania posłów dotyczące zakupów dla armii.
Stawiamy sobie ambitne cele, chcemy zbudować potężne siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Zależy nam, aby Putin ze swoim aparatem zła wiedział, że atak na Polskę jest dla niego całkowicie nieopłacalny, a jego zwycięstwo w takiej wojnie jest niemożliwe.
W ubiegłym tygodniu wicepremier Błaszczak podpisał umowę na zakup blisko 300 południowo-koreańskich wyrzutni dalekiego zasięgu Chunmu. Wcześniej Polska zakupiła już od Koreańczyków czołgi i samobieżne armatohaubice. Projekt powołania sędziów pokoju jest blokowany przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Mówił o tym lider Kukiz 15. Paweł Kukiz powiedział, że Solidarna Polska zaprzestała rozmów w tej sprawie. Zapowiedział także, że jeżeli projekt ustawy o sędziach pokoju będzie nadal blokowany, to jego koło poprze ewentualny wniosek o wotum nieufności wobec ministra Ziobro. Powołanie sędziów pokoju to ważny etap reformy sądownictwa, mówi z kolei pomorski poseł Solidarnej Polski Andrzej Kobylarz. Wskazuje, że jego partia popiera postulaty posła Pawła Kukiza, ale w nieco innym kształcie.
I są tutaj, powiedzmy, kwestie sporne. Oderwanie wyborów sędziów pokoju od wyborów samorządowych, powołanie organów samorządowych sędziowskich w sądach pokoju, ale to jest jak gdyby na etapie dopiero prac i rozmów. To oczywiście też wymaga zmian konstytucyjnych, więc to jest kierunek ku temu, żeby skrócić czas oczekiwania na rozprawę. I mówimy o takich drobnych sprawach związanych, nie wiem, z kłótniami sąsiedzkimi bądź jakimiś drobnymi sprawami związanymi z mandatami.
Projekt ustawy o sędziach pokoju złożył w Sejmie prezydent Andrzej Duda w ubiegłym roku. W grudniu odbyło się pierwsze czytanie, a następnie projekt trafił do podkomisji. O 9 rano w 4 miejscach w Polsce zlikwidowano pomniki upamiętniające Armię Czerwoną. Dziś zrobiono to w Głubczycach i Byczynie w województwie opolskim, w Bobolicach w zachodniopomorskim oraz w Mokrem w województwie świętokrzyskim. W Głubczycach był prezes IPN Karol Nawrocki, który zaznaczył, że wszystkie tego typu obiekty były elementem historycznego kłamstwa oraz upamiętniały zbrodniczy system, który pochłonął miliony ofiar. A dziś w sferze mentalnej odpowiada za rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie.
Dom zły, czyli Związek Sowiecki, mordujący swoich własnych obywateli, głodzący Kazachów, Ukraińców, mordujący Polaków. Symbol systemu, który ręka w rękę z Adolfem Hitlerem rozpoczął II wojnę światową, a więc najtragiczniejszy konflikt w historii świata. Symbol systemu, który po roku 1945 zwasalizował, skolonializował połowę Europy, w tym nasz kraj.
Szacuje się, że w Polsce wciąż znajduje się około 30 pomników upamiętniających Armię Czerwoną. Nie żyje jeden z poszkodowanych w pożarze ośrodka terapii uzależnień w Smarzynie na Pomorzu. Ogień wybuchł tam w nocy. W budynku było w tym czasie 46 pacjentów w wieku od 20 do 60 lat. 5 z nich trafiło do szpitala. Jedna z tych osób mimo reanimacji zmarła. To mężczyzna w wieku 33 lat. Pozostali poszkodowani trafili do sali gimnastycznej szkoły w linii jednego z okolicznych pensjonatów. Gaszenie pożaru trwało do rana. Ze wstępnych informacji wynika, że ośrodek terapii nie nadaje się do użytku.
Wiadomości prezentowałam Anna Kowalik-Brąkaty. I drodzy Państwo, tu się warto odnieść do tego, co powiedział Marian Błaszczyk, szef MON-u. Niewiele osób wie, że praktycznie rzecz biorąc, marynarka wojenna w Polsce prawie nie istnieje. Polska nie posiada ani jednego podwodnego okrętu bojowego, a uzbrojenie naszej armii w tej chwili jest prawdopodobnie przyrównywalne do armii ukraińskiej, oprócz wojsk lotniczych. Dane o polskiej armii przedstawię Państwu w najbliższych programach. Teraz, kiedy już jest ogromne zagrożenie na potęgę, mówi się o odbudowaniu polskiej armii. Pytanie, dlaczego tak późno? Ale wracamy do wiadomości. Rosja z pomocą Iranu próbuje werbować byłych afgańskich komandosów. Byli komandosi z armii Afganistanu stali się celem werbunku Rosji i Iranu. Niegdyś wyszkoleni przez jednostki specjalne Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Afgańczycy mogą trafić na wojnę z Ukrainą, pisze amerykański magazyn Foreign Policy. Wojskowi, którzy zostali porzuceni przez swoich patronów ze Stanów Zjednoczonych i krajów Zachodu, stanowią łatwy cel dla rosyjskich i irańskich służb wywiadowczych, czytamy w tym artykule. Afgańscy komandosi przez 20 lat walczyli wspólnie z zachodnimi sojusznikami przeciwko talibom. Teraz muszą się w większości ukrywać. Foreign Policy szacuje, że obecnie na terytorium Afganistanu i sąsiednich państw może przebywać nawet od 10 do 30 tysięcy żołnierzy. W ocenie niektórych byłych afgańskich oficerów, komandosi mogą odegrać ważną rolę na froncie wojny z Ukrainą. Taki pogląd prawdopodobnie nie ma jednak wiele wspólnego z rzeczywistością, podkreślił amerykański magazyn, przypominając, że chociaż utworzenie i wyszkolenie armii oraz służb bezpieczeństwa Afganistanu kosztowało Waszyngton nieomal 90 miliardów dolarów, to formacje okazały się w ubiegłym roku bezsilne wobec talibów i pozwoliły im zająć cały kraj. Werbunkiem byłych afgańskich specjalsów zajmuje się m.in. rosyjska prywatna firma znana pod grupą Wagnera. Żołnierze mają otrzymać propozycje w komunikatorach typu WhatsApp i Signal. Operacja jest przeprowadzana w bardzo zakonspirowany sposób. Gdy komando zgodzi się na współpracę, jego telefon natychmiast przestaje odpowiadać. Poinformowano za źródłami związanymi z byłymi afgańskimi siłami zbrojnymi i służbami specjalnymi. Według tych osób, cytowany przez Foreign Policy, Rosja i Iran są w stanie zwerbować nawet około 10 tysięcy komandosów. Żołnierze, którzy przystaną na ofertę Moskwy, mogą być przerzucani z Afganistanu do Iranu, a następnie do Rosji. Talibowie, przypomnijmy, przyjęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 roku po wycofaniu się z tego kraju wojsk NATO i Stanów Zjednoczonych. Rosja jest jednym z nielicznych państw utrzymujących swoją misję dyplomatyczną w Kabulu mimo zmiennych uwarunkowań politycznych i trudnej sytuacji bezpieczeństwa w mieście. Chociaż władze w Moskwie oficjalnie nie uznają nowego afgańskiego rządu, nawiązały z talibami kontakty polityczne i handlowe. Kolejne amerykańskie sankcje. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na osoby fizyczne i podmioty zaangażowane w próby ingerencji w mołdawskie sprawy wewnętrzne, korupcję i próby wciągnięcia Mołdawii w rosyjską strefę wpływów. Wśród objętych sankcjami są mołdawscy i rosyjscy oligarchowie. Więcej na ten temat Marek Wałkuski.
Departament Skarbu USA poinformował, że wśród objętych sankcjami są oligarchowie oskarżeni o korumpowanie mołdawskich instytucji politycznych i gospodarczych oraz osoby i podmioty zaangażowane w globalną kampanię wpływu Rosji. Były szef Partii Demokratycznej Mołdawii Vlad Plohotniuca został objęty sankcjami za korupcję i defraudację środków publicznych. Były szef populistycznej partii Shora, Ilan Shor, został oskarżony o kradzież z mołdawskich banków miliarda dolarów, próbę wywołania niepokojów politycznych oraz podważenia starań tego kraju o uzyskanie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Wśród Rosjan objętych sankcjami jest m.in. syn byłego prokuratora generalnego Rosji Igor Czajka oraz czterech jego współpracowników związanych z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Władze USA zarzuciły im zaangażowanie w kampanie wyborcze w Mołdawii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Na moment wracamy jeszcze do Polski. Kaczyński, trzeba się zastanowić nad mechanizmami konsolidacji władzy. I tutaj, drodzy Państwo, będzie mnóstwo cytatów z tego, w jaki sposób wysławia się Jarosław Kaczyński. Wydaje się, że opozycja doszła do wniosku, że my się na tej zimie wywrócimy. Otóż nie wywrócimy się. Odmowa części samorządu uczestnictwa w dystrybucji węgla będzie utrudnieniem, ale sytuacja problemów z kupnem węgla to będą incydenty, powiedział w Radomiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania z działaczami i sympatykami w Radomiu prezes PiS poruszył kwestie samorządów, których część, jak mówił, działa tak, jakby były poza państwem lub nawet przeciw państwu. Koniec cytatu. Następny cytat. To jest dzisiaj zjawisko, które możemy powiedzieć zostało niezwykle mocno wyeksponowane. Można powiedzieć, że ujawniło się w całej swojej okazałości. Jeśli chodzi o część samorządów, jeśli chodzi o sprawy węgla, która dzisiaj jest istotną ze względu na zbliżającą się zimę i ze względu na kryzys, powiedział Kaczyński. Oczywiście odmowa uczestnictwa w dystrybucji węgla jest pewnym utrudnieniem. Może się zdarzyć, że ktoś gdzieś będzie miał właśnie przez to problem z kupieniem węgla. W skali krajowej to będą incydenty, ale wiadomo, że przy pomocy życzliwości telewizji można pokazać zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości, dodał Kaczyński. Drodzy Państwo, słowa i sposób działania polskiej elity politycznej naprawdę pozostawia sporo do życzenia. I jeszcze jeden fakt z Polski. Klub PiS zbiera od posłów podpisy in blanco, tajemnica Poliszynela. Z 30 posłów PiS podpisanych pod wycofaniem projektu o zarządach spółek państwa za przepisami nie tęskni nikt. Znaleźli się i tacy politycy, którzy z wyrzuceniem ustawy się nawet ucieszyli. Wiedzą kuluarową, ale powszechną jest to, że Prawo i Sprawiedliwość podpisy pod projektami zbiera in blanco. Wypełnione karty bez tytułów ustaw w różnych konfiguracjach nazwiska są gromadzone i wykorzystywane przy okazji kolejnych pomysłów. Z sejmowego druku nr 2715 wynika, że pod projektem, który miał doprowadzić do powołania Rady do Spraw Bezpieczeństwa Strategicznego, podpisało się 30 posłów. I tu są oczywiście nazwiska. A druk nr 2715 brzmi następująco. Tutaj radzę pilnie słuchać i dokładnie brzmi on tak. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Proszę zwrócić uwagę, że w tym druku są zmianki proponowane do dwóch ustaw. Ustawa to jest poważna sprawa, to jest prawo, które powinno obowiązywać przez dłuższy okres czasu. Tymczasem obecny Sejm wydaje te ustawy tak, jakby zmieniało rękawiczki. Wydaje ustawę jednego dnia, a za tydzień, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to wprowadza się poprawki. No, mili Państwo, tak nie można. Nie róbmy z polskiego parlamentu targowiska politycznego. Stany Zjednoczone pracują nad bronią hipersoniczną. W ramach testów wystrzeliły rakiety. Marynarka wojenna i armia Stanów Zjednoczonych wystrzeliły w stanie Virginia rakietę, aby przeprowadzić eksperymenty służące opracowaniu broni hipersonicznej, przekazał Pentagon. Dodał, że testy wypadły po myśle. Amerykański Instytut Badawczo-Naukowy z Albuquerque przeprowadził test z ośrodkiem badawczym NASA w Virginii. Przetestowano sprzęt komunikacyjny i nawigacyjny broni hipersonicznej, a także zaawansowane materiały, które mogą wytwarzać ciepło w realistycznym środku hipersonicznym, wynika z oświadczeń amerykańskiej marynarki wojennej. Jak wyjaśnia Pentagon, amerykańskie siły wystrzeliły rakietę z nadmorskiej wyrzutni, aby dokonać około 9 eksperymentów. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ocenił, że wypadły bardzo pomyślnie. Marynarka podała, że drugi rakietowy test zostanie przeprowadzony w tym tygodniu. Hipersoniczne statki szybujące są wystrzeliwane z rakiety w górnej warstwie atmosfery. Po tym osiągają prędkość ponad 5-krotnie większą od prędkości dźwięku, czyli około 6200 km na godzinę. Stany Zjednoczone i globalni gracze zwiększyli tempo budowy broni hipersonicznej, narzędzia nowej generacji, które skraca przeciwnikom czas na reakcję i pozbawienie tradycyjnych mechanizmów obronnych. Aby przyspieszyć te prace, Pentagon rozpoczął eksperymenty i uruchomił prototypy przy użyciu rakiety sondującej mniejszego, a przez to bardziej przystępnego nośnika testowego, aby wypełnić krytyczną lukę między testami naziemnymi a pełnosystemowymi testami w locie. Wczorajszy test miał na celu zweryfikowanie przyszłych możliwości konwencjonalnego, szybkiego uderzenia marynarki wojennej i broni hipersonicznej dalekiego zasięgu amerykańskiej armii. Stany Zjednoczone bezpośrednio poinformowały prezydenta Rosji Władimira Putina o konsekwencjach użycia przez Rosję broni masowego rażenia, powiedział sekretarz stanu Antony Blinken w wywiadzie dla Bloomberga. Zakomunikowaliśmy to bardzo wyraźnie i bezpośrednio Rosjanom, w szczególności prezydentowi Putinowi. Jesteśmy zaniepokojeni, oświadczył Blinken. Sekretarz stanu nie sprecyzował, kiedy i w jakiej formie powiedziano Putinowi o możliwych konsekwencjach, jakie czekają Rosję w wypadku użycia przez nią broni jądrowej. Komentując oskarżenie strony rosyjskiej o rzekome przygotowanie tzw. brudnej bomby przez Ukrainę, Blinken nazwał to kolejną fabrykacją, przypominając, że Federacja Rosyjska wcześniej przypisywała innym działania, które sama przygotowuje. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił też o dalszym wsparciu Ukrainy przez Stany Zjednoczone, podkreślając, że ważne jest i konieczne to, aby Waszyngton i jego sojusznicy pozostawali z Ukrainą. Natomiast prezydent Joe Biden oświadczył, że jeśli Rosja zdecyduje się na użycie taktycznej broni jądrowej, popełni niewiarygodnie poważny błąd.
Jeśli jest góra, to trzeba na nią wejść. Jeżeli woda, przepłynąć. Jeśli cierpienie, to je milcząco znieść. Jeżeli człowiek nie minąć. Jeśli są karty, to trzeba nimi grać. Jeżeli targ jest, to ubić. Jeśli są brudy, to je do skutku prać. Jeżeli ludzie polubić. Jeśli są konie, ujeździć trzeba je. Jeżeli długi, zapłacić. Jeśli są skarby, to się dowiedzieć gdzie. Jeżeli przyjaźń, jeżeli trąbka w szeregu trzeba być, jeśli są goście, powitać.
jeśli jest wino. Do dna ze smakiem pić, jeżeli miłość. Nie pytaj.
Wydaje się, drodzy Państwo, że piękne słowa zawarte w utworze Jerzego Połomskiego Kodeks to taki balsam na dzisiejsze trudne czasy. A drodzy Państwo, w jutrzejszym programie podamy Państwu dokładnie informacje dotyczące tak zwanego Homestead Exemption. Chodzi po prostu o to, że osoby, które otrzymały z Urzędu Miejskiego w Filadelfii już notyfikacje o podwyższeniu podatków, to mogą się o te zniżki ubiegać. Ponadto jest jeszcze inne dwa programy, o których będziemy jutro mówili troszeczkę więcej.
If you live in Philadelphia and have received a property reassessment notice, the current Philadelphia Homestead Exemption Program can save you money on your property taxes. There are no income requirements for the Homestead Exemption. In order to be eligible, you must own your home and live in the home as your primary residence. You will not have to reapply for the Philadelphia Homestead Exemption Program each year unless the name on the deed is changed. For more information or to request an application, contact United Polish American Social Services Monday through Friday between 10 a.m. and 3 p.m. at 215-923-1900 and an application will be sent to you. You can also request an application by emailing staff@unitedsocialservices.com. The deadline for this year's homestead exemption is December 1st. Call the Office of Polish American Social Services Monday through Friday between 10 a.m. and 3 p.m. at 215-923-1900.
A teraz kolejny odcinek powieści Życie na pełnej petardzie autorstwa księdza Jana Kaczkowskiego i dziś mówi o seminarium. Dodam, że ksiądz Kaczkowski umarł w roku 2016.
Święcenia. Nie pamiętam. Czy przed otrzymaniem święceń kapłańskich miał ksiądz jakieś doświadczenia duszpasterskie? Jako diakon byłem w Gdańsku na ulicy Łąkowej u bardzo przyzwoitego księdza proboszcza Wojciecha Michalaka, który traktował mnie naprawdę poważnie. Diakonat w ogóle świetnie wspominam, bo wtedy też byłem pomocniczym kapelanem w szpitalu. W czwartek wyjeżdżaliśmy z seminarium po wykładach i już wieczorem byliśmy na parafiach. Potem piątek, sobota, niedziela i w poniedziałek wieczorem wracaliśmy do seminarium. Braliśmy udział w głoszeniu kazań, prowadzeniu pogrzebów. Wolno mi było dyżurować w kancelarii. Koledzy, którzy uczyli w szkole, robili to jeszcze w piątki i poniedziałki. Praktyka diakońska po codzienności seminarium była jak świeże powietrze. Za pierwszym razem przyszedłem do proboszcza i pytam: księże proboszczu, czy mogę wyjść? Tak jak należało to zrobić w seminarium. Proboszcz spojrzał na mnie specyficznie. Proszę księdza, czy ma ksiądz dowód osobisty? Mam. To tu są klucze. To była zupełnie normalna relacja. Tymczasem spotykam się z młodymi księżmi, którzy są kontrolowani przez swoich proboszczów, czego nie rozumiem, a nawet mają zamykane wejście na plebanie po godzinie 22. Albo traktujemy się poważnie, albo to jest jakaś dziwna zabawa. Wtedy też miałem ciekawą sytuację z pogrzebem. Pogrzeb przyjąłem na 15 w czwartek, tymczasem tuż przed 14 zadzwonił do mnie proboszcz, że ludzie przyszli i czekają na pochówek, który podobno miał być godzinę wcześniej niż ustaliliśmy. Zaniepokojony, mogłem się przecież pomylić. W te pędy taksówką dotarłem na Łostowice, ogromną gdańską nekropolię, gdzie pogrzeby są co 20 minut. A tam już trwa afera. Okazało się, że w rodzinie jest jakiś konflikt i jedni chcieli wykiwać drugich, zmieniając godzinę. Ale zanim się dostałem na miejsce, zanim wszystko się wyjaśniło, zrobiła się 15 i na cmentarzu pojawiła się druga część rodziny. wywiązała się regularna bitwa. Ruszamy. Mówię grabarzom, że mimo zamieszania z czasem nie mogę odpuścić kazania. I przemawiam nad grobem. Krótko, byle stamtąd uciec, bo część żałobników była pijana, inni z chętką do bójki, do tego siąpi deszcz ze śniegiem, pogoda wstrętna. Znany fragment Ewangelii czytany na pogrzebach, Jan 14. Jezus powiedział do swoich uczniów: wierzycie w Boga? Podpity tłumek: tak. Ja na to, kontynuując tekst Ewangelii, który w tym kontekście brzmi głupio, mówię: i we mnie wierzcie. Dalej. W domu mego ojca jest mieszkań wiele. Później w ramach zachęty duszpasterskiej próbuje grzmieć: niech ten grób będzie dla was grobem pojednania. Pamiętam bezzębną, zniszczoną alkoholem kobietę, która zaczęła wrzeszczeć: słyszysz, suko, co ksiądz mówi? Próbując ręcznie wytłumaczyć jakiejś podobnie zacnej niewieście ideę miłości chrześcijańskiej i przebaczenia. A na koniec żałobnicy i tak się prawie pobili. Wróciłem na plebanie mocno poddenerwowany, a proboszcz tylko na to: no to poznaje ksiądz specyfikę parafii. Potem przyszedł już czas na święcenia, skoro pieniądze ksiądz widział. Swoich święceń nie pamiętam wcale. Byłem aż tak zestresowany. Pamiętam dopiero kawę tuż przed i modlitwę brewiarzową z naszym liturgistą, który zadbał, żebyśmy jej nie przeoczyli. Było nas 11, a gdy zaczynaliśmy, 24. Nie lubię poezji księdza Jana Twardowskiego, ale jeden wierszyk pamiętam. W niedzielny poranek mych święceń, dla innych pewnie zwyczajny, coś jednak budzi się we mnie, jakiś duch nadzwyczajny. Jak inni jadę tramwajem, jak inni biegnę ulicą i nadziwić się nie mogę duszy mej tajemnicy. Wymyśliłem, że na swoje święcenia przyjadę tramwajem. Szykowałem się do nich. Kilka dni wcześniej kupowałem buty. Sprzedawczyni dopytywała, czy to na ślub? Powiedziałem: blisko. Nie mogła zgadnąć, więc jej zdradziłem, że na święcenia kapłańskie. Widziałem, że ją to poruszyło. W każdym razie, gdy już mogliśmy wstać z podłogi, na której było tyle kurzu, że moja jedyna myśl w głowie kręciła się wokół alergii brata, gdy już się okazało, że żadnemu z nas dziewczyna nie położyła na plecach czerwonej róży, za co podobno dawniej delikwenta ściągana automatycznie, to czekaliśmy na dekrety. Spodziewałem się na podstawie przecieków, że pójdę do Pucka. Po wszystkim, jeszcze w katedrze, złapał mnie mój młodszy kolega z seminarium i poprosił o spowiedź, tu i teraz. Był moim pierwszym penitentem. Mam nadzieję, że na tym skorzystał, gdyż już od roku modliłem się za swojego pierwszego penitenta, o czym nie mógł wiedzieć. Otrzymał sakrament i moją modlitwę w pakiecie. Ponieważ jest taki zwyczaj, że po święceniach neopresbiter nie śpi u siebie w domu, tylko na plebanii, a moja sopocka plebania była za mała, żeby mnie pomieścić, to poprosiłem o nocleg księdza Majkowskiego ze Swarzewa, u którego byłem na praktyce akolickiej. Z właściwą sobie szczerością, ten wierzący, niezwykle prawy ksiądz, który nie znosi tytułomanii, śmieje się z własnej prałatury, a lubi jedynie, kiedy go nazywają kustoszem, zapytał z Kaszubska: Jankue, chcesz te piwko czy sznapsika? Ja na to: może piwko. Ksiądz Stanisław: nie bój się, nie bój. Chodźkaj, chodźkaj. Nie upiję cię. I nalał sznapsika. Kaszubski to bodaj jedyny język, który zdrabnia czasowniki, jeśli Kaszub chce być uprzejmy. Sporo się od niego nauczyłem. Darzę go wielkim szacunkiem. A czy zapamiętał ksiądz swoją mszę prymicyjną? Prymicję pamiętam doskonale, w każdym szczególe. Odbyły się w Sopocie, w kościele świętego Jerzego. To był środek wakacji. Ulice pełne miejskich grajków i turystów. Szedłem zwyczajowo w procesji, ale nie z domu, lecz z plebanii. Odprawiałem w asyście manduktora. Manduktor to dosłownie ten, który prowadzi rękę przy pierwszej mszy, mojego proboszcza, księdza komandora Zbigniewa Rećki. To kapłan wysoki, postawny, o mocnym głosie, niezachwianej wierze, który, jak to wojskowy, potrafi przekląć, do tego głosi dobre kazania i nie oszczędza się w pracy. Było też dwóch diakonów. Jeden z nich już odszedł z kapłaństwa. Poprosiłem, żeby nie otaczać mnie wieńcem, w którym zwykle prowadzi się na presbitera, bo taka ze mnie dziewica jak baletnica. Gdybym wszedł w ów dziewiczy wieniec, z pewnością by z sykiem spłonął. Zastąpiono więc go dziewczynkami z kwiatami. Dzwony dzwoniły. Część moich znajomych, bliższych i ciut dalszych, została zaproszona na plebanie. Tam proboszcz bardzo elegancko postawił kawę i ciasteczka. Ubrano mnie publicznie do mszy świętej. Na początku ceremoniarz, kolega, który księdzem nie został, ale założył rodzinę, porządny człowiek, wyrzucił mnie na górę, żebym się skupił. Wszystko było przygotowane. Tradycyjnie aspersja na akt pokuty, części stałe po łacinie, kanon rzymski, prefacja 39. Pamiętam, że w tym upale ubrałem się w humerał albe cingulum stue ornat. Potem przed plebanią nastąpiło błogosławieństwo rodziców. Widziałem, że byli wzruszeni. Choć ojciec kpił, jak to on, że nie będzie żadnej imprezy, tylko pójdziemy do McDonalda naprzeciwko. Wchodzę do ciemnego kościoła, trochę wilgotnego. Ktoś dzwoni na wejście, a tam widzę pełno ludzi. Wszystkie twarze są rozjarzone i wszystkie znajome. Chór parafialny zaśpiewał pieśń z opery Nabucco, przy której akompaniamencie podszedłem do ołtarza. Często w moim kościele parafialnym klękałem przy bocznym ołtarzu świętej Barbary. Jeszcze przed seminarium, gdy myślałem o byciu księdzem, potem w seminarium. Marzyłem o dniu, kiedy będę mógł położyć ręce na głównym ołtarzu i go ucałować. Tylko wtedy się wzruszyłem, bo poza tym byłem opanowany. Miałem w sobie jakiś spokój. Kazanie wygłosił ksiądz Kownacki, mój przyjaciel, któremu służyłem w Domu Pomocy Społecznej. Ten sam, który wybronił mnie na Radzie Profesorskiej. Pamiętam główne założenia tego kazania, w którym nawiązywał do mojej manii chodzenia w sutannie. Mówił: jesteśmy w centrum kurortu, na Monte Cassino. Słychać zgiełk przewalającego się tłumu, który pozornie nie myśli o Panu Bogu i Bożych sprawach. W tym wszystkim widzę młodego kleryka, który przez lata idzie pod prąd w dwójnasób, fizycznie i duchowo. Tym pokazał, że we współczesnym świecie można pójść pod prąd i być czytelnym znakiem. Może właśnie to powinienem powiedzieć tym młodym, którzy rozeznają powołanie, o których mnie Pan wcześniej pytał. Nie ma co się bać pójścia pod prąd, nawet jeśli będzie to mega niemodne. Także w samym kościele.
Drodzy Państwo, to już wszystko z mojej strony. A teraz zapraszam oczywiście do części, która należy do amerykańskiej Częstochowy i Ojców Paulinów, czyli naszej duchowej stolicy. Do spotkania na antenie jutro.
Głos z amerykańskiej Częstochowy. Z duchowej stolicy Polonii serdecznie pozdrawia ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj usłyszymy program przygotowany przez ojca Bartłomieja Marciniaka, a na końcu informacje na temat nadchodzących wydarzeń związanych z naszym sanktuarium.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy, dziś 18 października 2022 rok, to specjalna chwila w naszym sanktuarium duchowej stolicy Polonii. Dziś nawiedza nasze sanktuarium delegat do spraw duszpasterstwa emigracji Polonii, na cały świat. Ksiądz, jego ekscelencja ksiądz biskup doktor habilitowany Piotr Turzyński, który nawiedził nasze sanktuarium tym razem pierwszy raz prywatnie. Myślę, że w przyszłości spotkamy się oficjalnie. Bardzo się cieszę, że ksiądz tutaj z nami jest. Ksiądz biskup, prosimy o kilka słów tutaj o działalności swojej. Także myślę, że w następnej audycji będzie też możliwość przesłania jakiegoś takiego specjalnego posłania maryjnego dla Polonii. Bardzo serdecznie witamy.
Bardzo się cieszę, że mogę stanąć przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej tu w duchowej stolicy Polonii, wszystkich Polaków mieszkających poza granicami. To wyjątkowe miejsce z pewnością. A przyjechałem tu na zaproszenie diecezji bruklińskiej i chicagowskiej, bo celebrowaliśmy Dzień Dziedzictwa Polskiego. W diecezji Brooklyn od wielu lat spotykamy się z Polonią w katedrze, aby dziękować za całe dzieło, dobrodziejstwo i dziedzictwo duchowe Polaków. To jest związane też i z Dniem Papieskim. Dziękowaliśmy za Ojca Świętego Jana Pawła II, za cały jego pontyfikat, uznając w nim wielkiego syna polskiej ziemi, naszego rodaka, i z dumą były na tej uroczystości szkoły, przedstawiciele tych szkół, poczty sztandarowe. Przywitał nas biskup Brooklina Robert Brennan, był obecny biskup Witold. Bardzo to było takie podniosłe rzeczywiście zgromadzenie. Zaśpiewaliśmy na zakończenie Boże coś Polskę i starałem się powiedzieć o tym, że i to jest takie chyba przesłanie bardzo ważne, żebyśmy byli dumni z tego wszystkiego, co stanowi polskie DNA, polską tożsamość. To jest wiara, miłość do Matki Bożej. To jest szczególnie tu widoczne, bo Polonia i ojcowie Paulini wraz z kapłanami, którzy jakoś tu byli też i są dobrodziejami i przyjeżdżają, zdecydowali, by tu postawić sanktuarium Matki Bożej, Królowej Polski, żeby Polacy czuli się nawet na tej amerykańskiej ziemi, daleko od ojczyzny, pod jej płaszczem, i by byli świadomi, że to jest wielki dar mieć Matkę taką, Matkę Bożą, opiekunkę. Zresztą to ona sama sobie nas wybrała, tak to mówiła temu jezuicie Mancinelliemu w Neapolu, że nazywaj mnie królową Polski. Więc ta tożsamość, ona wiąże się z wiarą bardzo, z tym, co duchowe. No a w wierze naszej to obecność Matki Bożej jest wielkim darem i ta miłość do Maryi, ona jest widoczna też, jest wiele parafii polonijnych pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej czy inne tytuły Maryi. Odwiedziłem też kilka parafii na Brooklinie i bardzo się cieszę, że mogłem spotkać się z Polakami. To jest też, trzeba powiedzieć, ja z wielkim szacunkiem staję wobec Polonii, dlatego że swoim wysiłkiem, trudem budowali kościoły, są wierni, przychodzą do potrzebują Pana Boga, tak? Potrzebują kościoła, wspólnoty, i zawsze te miejsca są też jakimś ożywieniem tożsamości narodowej, polskości, i to jest bardzo ważne. Natomiast wydaje mi się, że zadaniem olbrzymim jest to, żeby przekazać tę tożsamość i chrześcijańską, i polską następnemu pokoleniu. Więc też w swoich słowach i na Brooklinie, i wszędzie, gdzie jestem, zachęcam i zapraszam, żeby zawsze rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą o Polsce, o wierze, o Matce Bożej, o zaufaniu Bogu, bo to stanowi właśnie jakiś wielki, wielki dar i sens całego ludzkiego życia. Bez Pana Boga życie ludzkie nie ma sensu i stajemy wobec pewnej pustki. Człowiek nie wie, skąd się wziął, dokąd idzie, po co żyje, a w takiej pustce nie można żyć. To nie ma wtedy i ochoty do życia. Więc to miejsce, ono jest też ważne. Słyszę od ojców Paulinów, że tu każdego roku przybywa duża grupa pielgrzymów I jeszcze jedna rzecz jest ciekawa i ważna, że Polonia i ta miłość do Pana Boga i do Matki Bożej, ona też promieniuje na innych. Jest też zawsze grupa amerykańska pielgrzymująca i Amerykanie tu też odkrywają wartość i piękno tego miejsca i bycia pod płaszczem Maryi. I to jest chyba też zadanie, taka misyjność, że mając w sobie wiarę, jako Polacy możemy promieniować i przyciągać do Boga i do Matki Bożej innych. Jestem wdzięczny ojcom Paulinom za troskę o to miejsce i jestem wdzięczny wszystkim kapłanom, którzy przyprowadzają tu i przyjeżdżają z pielgrzymkami do Matki Bożej. To uczyli nas wielcy pasterze, od kardynała prymasa Chlonda przez kardynała błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II, że zwycięstwo, jeśli przyjdzie przez Maryję. To nie chodzi tylko o zwycięstwo społeczne, ale chodzi o zwycięstwo też dobra w sercu każdego z nas. O zwycięstwo szlachetności, miłości, wiary w sercu każdego. I to Maryja umacnia w nas. Ona jest orędowniczką i przekazicielką łask. Niech to miejsce promieniuje. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże biskupie. Księdza biskupa zawołanie to Kościół Matka, Matka Kościoła. I właśnie chyba w tym, co usłyszeliśmy przed chwilą, brzmiało to zawołanie, biskupie.
Ja jestem też, mam dług wdzięczności względem księdza Franciszka Blachnickiego i ruchu Światło Życie. I tam na trzecim stopniu tym hasłem rekolekcji jest właśnie to Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae. Kiedy zostałem mianowany biskupem, to zastanawiałem się nad moim zawołaniem biskupim, to do głowy mi przychodziło to jakoś z łaski Bożej, przez natchnienie Ducha Świętego, tak mi się wydaje. I właśnie Maryja jest Matką Kościoła. Ona pod krzyżem Chrystusa otrzymała tę misję, by się nami opiekować. Ta misja jej to są sanktuaria, to są miejsca, gdzie rozdaje łaski, to są jej objawienia. Ona cały czas, prawda, dba o nas, o Kościół, przychodzi, mówi: módlcie się, nawracajcie się, odmawiajcie różaniec, pokutujcie. Fatima, Lourdes, Gieczwałt, to wszystko jest znak jej macierzyńskiej opieki. A równocześnie wydaje mi się, że to bardzo ważne też, żebyśmy odkryli, zwłaszcza w tych czasach trudnych i pełnych chaosu, że Kościół jest Matką, że Kościół daje nam Chrystusa, da przez sakramenty niesie tego Chrystusa i rodzi nas dla wiary, czy to przez chrzest, czy przez właśnie głoszenie nieustanne Bożego Słowa, czy przez rozdawanie miłosierdzia. Kościół jest dobrą Matką. A Maryja jest tu takim modelem, tak, dla Kościoła. Kościół spogląda na Maryję i chce ją naśladować. I kochać trzeba Maryję i kochać trzeba Kościół, który jest naszą Matką.
I to jest to posłanie dla Polonii.
To bym chciał, żeby to było. Ja zdaję sobie sprawę, spotykam się z księżmi i wiem, że ci, którzy przychodzą do Kościoła, to są ludzie poszukujący Pana Boga, kochający bardzo, potrzebujący Bożego wsparcia, łaski, którzy są wierni, ale jest też grono, które wyjeżdżając poza granicę Rzeczpospolitej, zresztą laicyzacja dotyka i Polski, i wszystkie kraje, gdzieś się dystansują do wiary, do Pana Boga, nawet ją tracą i to jest przykre, tak? I więc to bardzo ważne, żeby, bo wtedy nie ma sensu życie człowieka, żeby człowiek nie wędrował przez życie sam, ale z Panem Bogiem, żeby odkrył w Kościele wspólnotę, która buduje, umacnia, pomaga, aby odkrył Matkę, która się opiekuje, troszczy i daje chociażby właśnie ten sens życiu. No i siły przez łaskę. No więc bądźmy wierni Kościołowi. On też buduje naszą tożsamość narodową, zawsze tak było. Więc mamy być z czego dumni. Polskość jest czymś pięknym. Ilu wspaniałych Polaków, choćby w tym październiku oddajemy jakoś Panu Bogu cześć i dzięki za Jana Pawła II. To jest nasza chluba i nasza duma. Syn naszej ziemi. Więc warto być Polakiem i to pięknie być Polakiem. A Polak to jest też człowiek, który staje po stronie dobra, szlachetności Ewangelii Chrystusa.
Zapytaj, księże biskupie, prosimy o błogosławieństwo dla całej Polonii, tutaj z naszego sanktuarium, w tym głosie z amerykańskiej Częstochowy, duchowej stolicy Polonii.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać, a dziś z nami był obecny.
Biskup Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Polonii.
A program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. Do usłyszenia z Panem Bogiem i do zobaczenia w amerykańskiej Częstochowie, duchowej stolicy Polonii.
A teraz zapraszam do wysłuchania ogłoszeń oraz informacji o nadchodzących wydarzeniach w amerykańskiej Częstochowie. Zapraszamy w soboty do amerykańskiej Częstochowy. W każdą sobotę zapraszamy na różne nabożeństwa i modlitwy, które odbywają się w naszym sanktuarium. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na różaniec wynagradzający i mszę świętą z okazji pierwszej soboty miesiąca o godzinie 7 wieczorem w kaplicy Matki Bożej. W drugą sobotę miesiąca zapraszamy na godzinę 7 wieczorem również w kaplicy Matki Bożej na mszę świętą w intencji uzależnionych o godzinie 7 wieczorem. W trzecią sobotę miesiąca zapraszamy na uwielbienie w amerykańskiej Częstochowie prowadzone przez wspólnotę Szema. Rozpoczęcie o godzinie 7.30 wieczorem mszą świętą, następnie adoracja, uwielbienie i modlitwa uzdrowienie. W ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na czuwanie nocne w amerykańskiej Częstochowie. Rozpoczęcie o godzinie 9 wieczorem apelem jasnogórskim. Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji akcji Pamiętaj o weteranach, która odbędzie się w sobotę 29 października na cmentarzu w amerykańskiej Częstochowie, dzień przeuroczystością Wszystkich Świętych. W celu uczestnictwa prosimy o kontakt z organizatorami Stowarzyszeniem Pamięć. W niedzielę 30 października będziemy obchodzić Dzień Modlitw za Zmarłych. Po mszy świętej o godzinie 12.30 odbędzie się tradycyjna procesja na cmentarz, gdzie będziemy się modlić za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za spoczywających na naszym cmentarzu. Dziękujemy za wysłuchanie audycji z Domu Matki. Żegna się z Państwem ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.